here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and here come the stars. Cześć. Chciałbym podziękować mojej mamie, która wspierała mnie przez 40 lat, przez całą moją karierę. Rest in peace, mamo. Chciałbym podziękować mojemu ojcu. Chciałbym podziękować tobie, Kevin. Tobie, Russell. Chciałbym podziękować wszystkim ludziom w Oklahomie. Chciałbym przede wszystkim podziękować właścicielowi Washington Wizards, Tedowi Leonsisowi. Chciałbym podziękować Erniemu Grantordowi. I'm freaking back. I'm freaking back.
To był Kevin Durant?
Nie, to był Scotty Brooks is with me.
Scotty Brooks! Alright!
Odpowiadając na twoje pytanie, czy nagramy kiedyś podcast z dziećmi, nagraliśmy 360 odcinków.
Niedługo będzie 365 i będzie można palmy słuchać cały rok.
Czy w końcu została rozwiązana, czy w końcu dowiedzieliśmy, znaczy jak to w końcu, czy ta pani przygolona z boku powiedziała z sercem na boku, czy już powiedziała, czy w końcu palma jest sztuczna, czy nie? Czy to w sensie dla mnie ma być sztuczna, dla kogoś nie, tak? Czy ona kontynuowała już swoją wypowiedź, ona się gdzieś znalazła ta wypowiedź? Czy ty wiesz, o czym mówię?
Troszkę mnie zgubiłeś teraz.
Dobrze, nieważne. W każdym razie, splash, mój drogi. Witam cię.
No taki splash.
Taki nie splash trochę.
Ojej. Mosz pęknie gorący.
Wiesz co, ja chciałem oddać ci kredyt. Chciałem ci oddać kredyt, bo... I was hating on Mary Spice for so long i...
No właśnie.
I hejtowałem go. Człowiek rzucał rzuty z 5 metrów. Nie bronił. To takie flaki wołowe w obronie. Ale ten człowiek dodał w tym sezonie trójkę. I Mary Spice trafiający za 3, to już jest inny gra. To ja już tutaj nie podjeżdżam. Natomiast nie znoszę go, jak on gra w obronie i tak cały czas. Przegrali mecz, hej. Grał dużo,
ja do Mariusza mam wielki sentyment jeszcze z czasów Filadelfii. On był wtedy takim gościem, który jak wychodził, to miał fenomenalne mecze, ale nikt nie dawał mu szansy.
Nie rozwinę tego, więc trafiłeś...
Ja też chyba nie, ale zawsze jak się pojawiał w boxkorze Filadelfii, to tam się coś działo.
No w sensie punkty jakieś były zdobywane. Ja go mówię.
Mariusz jest świetny.
Ja nie cierpiałem Marysia Mariusza, bo on... To taki Michael Beasley, no. Był.
Tak. Nie ma tylu tatuaży, nie narkotyzuje się w toalecie.
Ale ma okrop... Przepraszam, dobrze, ale ma okropnego...
Ale ma coś na głowie.
Prypcia na głowie. To było w zeszłym sezonie w top 3 rzeczy, których nie lubiłem oglądać w NBA. Obrzydzał mnie ten prypeć.
No ja wiem, on powinien grać w czapce.
Kurczę, moja babcia miała coś takiego na twarzy i nie mogłem patrzeć na moją babcię twarz. Nie wiem, z czego to wynika. Prawdopodobnie z braku tolerancji i z idiotyzmu mojego jakiegoś. Ale przekonałem się nawet, powoli przekonałem, nie, to się nie zmieniło, przekonałem się powoli do tego prypcia, mogę patrzeć na tego prypcia, to chyba dlatego, że zaczął trafiać trójki, więc nie wiem już.
Słuchaj, ja ci zdradzę sekret, ja też mam takiego prypcia jak on.
Dlatego nagrywamy podcast, mój drogi, a nie wideokast.
Jak pani mnie strzyże, to tak zawsze ten prypeć tak przeskakuje pod maszynką.
Rozumiem.
Takie zawsze, nie lubię tego momentu, bo jest taki, wiesz, pojawia się takie o innej.
Tak. Czy zahaczy, czy nie? Ja, wiesz co, ja chyba
zahaczy,
mam gdzieś...
Ja wtedy mówię, nic się nie dzieje, proszę się nie martwić, proszę jechać dalej. Ona na pewno, nie znoszę tego.
Ja coś takiego mniejszego chyba gdzieś też mam, a nie, to głowa, sorry. Dobrze, mój drogi. Mój drogi.
Robisz swoją głową, nie ją.
Mój drogi, bo my nie jesteśmy tym podcastem, który nagle będzie się chyba mówił ojej, że Kerry...
Nie, chyba nie.
Bo my jesteśmy tym podcastem od samego początku tej sytuacji. Więc nie będziemy się już tym zajmować. Jeśli ktoś chce wskoczyć teraz na to, czy jest jakaś presja w Warriors, czy coś, to nie wskakuje, my leżymy na leżakach, zajmijmy się innymi rzeczami. Jest. Zajmijmy się doniesieniami Chrisa Mannixa z Yahoo Sports, który od razu po tym, jak Scott Brooks został, ja się zajebiście cieszę, że Scott Brooks jest w NBA ponownie. Chris Mannix z Yahoo Sports napisał taki artykuł o tym, żeby się tu teraz nie spodziewać, że Kevin Durant wróci do Waszyngtonu, bo ponoć dla Kevina Duranta powrót do Waszyngtonu w tym sezonie był bardzo stresujący, dlatego że on zacieśnił krąg swoich znajomych, jak nie wiem, Sokół, Zipskład, zacieśnił krąg swoich znajomych i on ma takich ziomków w Waszyngtonie, którzy jak on tam przyjedzie, to oni będą chcieli od niego Lancie, Lamborghini i tego typu.
Czyli się tak zwana grupa roszczeniowa.
No, mniej więcej o to chodzi.
Tak zwane 500 plus.
No. No chętnie. Samantha się odezwie, Tariszka.
Mhm. Tariszka, Szanikła.
Szanikła, tego typu. Tego typu klimat.
No to jest rzeczywiście trudny klimat.
No klimat jest trudny. Z jednej strony masz, wiesz, prawilnych ziomeczków, którzy stoją i mówią, co, ziomków? Nie wracasz do Szczebrzeszyna? Ty warszawiaku jeden? Wiesz, tego typu.
Ja wiem, ty
ziomeczków, prawilnych swoich ziomeczków, od których się odwróciłeś, wyjechałeś nagle i co, zapomniałeś o ziomkach? Wiesz, tego typu. Tam stoi cała armia na rogu takich ludzi.
A, że tam cała ulica wtedy staje, tak? Przechodzi, tak rozdaje te dolarki.
Tak, a z drugiej strony pamiętaj o tym, że Kevin Durant to raper jest też, więc to dla niego pewnie trudna sytuacja, być trochę spalonym u siebie.
W mieście. A on dobry ma beat?
Ale w tym wszystkim, w tych doniesieniach Chrisa Mannixa zastanawiam się nad jednym, bo Durant faktycznie zacieśnił ten krąg znajomych. Tam jest dwóch ludzi.
Ale w sensie, że co, zacieśnił, czyli odciął 500+.
Tak, odciął 500+. I on jest bardzo cicho, jeśli chodzi o to, co się z nim stanie w lipcu. Bo ci ludzie nie gadają i nikt tak naprawdę nie miał sources. Tam Stephen A. Smith, pamiętasz, chyba w grudniu miał, jak coś mówił o Durancie, już nie pamiętam, o co to chodziło, że się Durant z nim kłócił. To była jakaś taka historia, nie wiem, czy to przed sezonem było, czy coś nieważne. W każdym razie, jeśli on ma taki ciasny krąg znajomych, którzy wiedzą mniej więcej, co on chce zrobić, domyślam się, i sam Durant może wie, nie wiem, czy on się zastanawia nad tym teraz nawet szczerze, ale na pewno pomyślał gdzieś o tym, to mówię, to po co donosić o tym, co inni ludzie myślą o tym? Że przyjaciele,
no
bo
tak, no.
Te sorsy z Mannixa to są jacyś
wiesz,
przyjaciele.
To ja wiem, ale to jak nie ma tego, no to sięgasz do takiego, wiesz, drugiego rzędu, no.
No właśnie, co jest sorsem Chrisa Mannixa, który jest beatwriterem Bostonu, swoją drogą? Tak jakby,
no
nie
tak,
wiem.
No czyli takie, wiesz, klasyczne, jak ktoś zaczyna w Krakowie pisać o Legii, no.
Trochę tak.
No. Prowokator, o co ci chodzi, po co ci uskładasz kibre,
ja
wszystko.
Nie lubię tego gościa.
Odczep się.
Jeśli ktoś słucha podcastów, ja już przestałem, to Chris Mannix to jest gość, który pracował w Sports Illustrated i wcześniej pracował w New Jersey razem z Adrianem Wojnarowskim, stąd się znają. I teraz Adrian Wojnarowski wziął go do Vertical. I on jest też... On jest
a,
też...
jest taka rewitalizacja jego kariery.
Jest.
Na wertykalu musi się dużo dziać, więc oni opowiadają już dzisiaj każdą głupotę.
On jest przydupasem. Nie przepraszam. W sensie.
Jest naprawdę jak ja fajnie.
Jest naprawdę. Mój drogi. Ja mam prypcia zamiast głowy. Gdyby nie ty, to nie wiem. Jest przydupasem Adriana Wojnarowskiego. Nie boję się go obrażać w ten sposób. Dlatego, że słuchałem podcastów Chrisa Mannixa, te, które są nagrywane. On nagrywa, ma taki podcast cotygodniowy na The Vertical i przestałem ich słuchać. Człowiek jest, jakby to powiedzieć, on jest taki, jest bufonem.
O!
Tak, jest bufonem. To jest taki typ gościa. Ja go nie lubię, ale to nieważne. Dlaczego ja mówię o tym, czemu go nie lubię? No czasem się kogoś lubi, czasem kogoś się nie lubi, tak? Więc... Nieważne. Zastanawia mnie to, bo jest beatwriterem Bostonu, skąd ma sources z Waszyngtonu i to są jakieś ziomki Duranta, które stoją gdzieś na rogu. Dobrze, nie wiem, gdzie powinniśmy o tym mówić. Ja cały czas myślę, że Durant może trafić do Waszyngtonu. To nie jest tak, że on teraz to powiedział. Że... Muszę ochłonąć po tej przerwie.
Czyli jest bufonem.
Jest bufonem.
Ale to co, uważasz, że ma tylko rację?
Jeszcze raz, przepraszam.
Uważasz, że ma rację?
Nie, tak, tylko nie wiem, czemu chciałem wydać swoją opinię o tym, że Chris Mannix jest bufonem, nie wiem, to tak.
No ciekawe.
Nie wiem dlaczego. To jest taka różnica, już
tak.
Już to kiedyś mówiłem, nie wiem, czy to się naszym słuchaczom podoba, czy nie, ja też pewnie wychodzę na buca.
Skąd Maciu?
Momentami. Ja wiem, to domyślam się, ale... Tak, mój drogi, bo powiem ci tak, to jest tak...
Czasem jesteś trudny.
Inny temat trochę, ale gdybyśmy nagrywali ten podcast w Stanach, to byśmy takich rzeczy nie mogli mówić, bo w środowisku... Zostalibyśmy w środowisku, wiesz, to jest zbyt ryzykowne. Natomiast...
Dlatego kochamy nasz kraj.
Ale... Nie wiem, czy to dobrze, czy...
Nie wiem, czy słyszałeś, że na banknocie 20-dolarowym ma być teraz czarnoskóra niewolnica.
Tak, ma być...
Tak, prezydent Jackson idzie w odstawkę.
Tak, mój Boże, pani... Jezus, mój Boże, mam za końcu języka. Pani Harriet Tubman ma być na banknocie. Tak, o amerykańskich mówisz, no oczywiście.
Tak. W Australii natomiast ma być...
Wiesz, to też jest pewnie jakiś taki zaowalowany proces tego, że Hillary Clinton ma bardzo duże poparcie u czarnoskórych przed zbliżającymi się wyborami.
No nie, ale Maciek, demokratów zawsze popierają czarnoskórzy, czy mniejszości etniczne i narodowe.
Rozumiem.
Ona nie chce budować muru, Maciek, na granicy z Meksykiem.
No rozumiem.
Jak się domyślasz, w Stanach... mniejszości.
Rozumiem, tylko...
Niekoniecznie te mniejszości mają prawa wyborcze. Ma swoich zwolenników. No Donald Trump, jak się domyślasz, nie popierają go raczej Meksykanie, Kubańczycy i...
Tak, tylko że mówię o czarnoskórych tutaj.
Czarnoskórych zawsze był elektorat demokratów.
Tak, no tylko mówię tutaj o czarnoskórych. To mogło się zmienić przez lata.
Nie.
Ale nie zmieniło się. Hillary Clinton wygrywa u czarnoskórych. Pewnie dlatego wygra te wybory. Bardzo dużo ludzi nie lubi Trumpa. Chciałem zauważyć, że to pewnie taki gest jest w ich kierunku. Akurat teraz, na kilka miesięcy przed wyborami. Jeszcze tak dodatkowo.
Aha, że to jest uważasz, że Obama tak chytutko, ale to chyba Bank Ameryki. Będzie to ten proces, który wiesz.
Banki, wiesz, no to tak jak Bernie Sanders, wiesz, oskarża Hillary o to, że daje speech'e, na Wall Street za hajs. Wiesz, banki to wiadomo.
Nie być szczęśliwe to zdjęcie tej Harriet na tym banknocie, no ale dobrze.
Oj, nieładnie. Niezbyt szczęśliwe to zdjęcie tej czarnej niewolnicy na banknocie.
Nie, jak jest tak jest. No tak mało kobieca na nim wygląda.
Nasza pani premier wylatuje do...
Nie, nasza pani premier jest antytezą kobiecości.
I nikt się nie chce z nią tam widzieć, z nikim się nie spotka, więc... Będzie na giełdzie, spotka się z gościem, który włącza światło.
Podobno mają ją pamiętać w Walmarcie.
To ciepło.
Dostanie kupon.
Szynką. Swojską szynką.
Szynką i salą.
Wysyłają, może ona już nie wróci stamtąd.
O Boże.
Tam zostaniesz, Becia. Dobrze, mój drogi, gdzie byliśmy? Nigdzie nie byliśmy, tak naprawdę jeszcze nigdy
nie byliśmy.
Nigdzie.
Właśnie to jest fajne, jest mniej więcej 15 minut za panem, myśmy nie byli jeszcze nigdzie.
Byliśmy jeszcze nigdzie. Chciałbym się wrócić do Scotta Brooksa, którego bardzo lubię. To jedno
nie wiem dlaczego, ale to jest chyba takie lubienie przez łzy, przez złość, przez...
Ja go bardzo lubię, bo to bardzo równy facet jest. I to jest taki...
Ale słaby trener.
Poczekaj.
To dobry trener, czy to wyników nie ma?
Poczekaj. Już mieliśmy tę rozmowę o tym, jakim trenerem jest Scott Brooks.
Mieliśmy już wiele rozmów.
Jakim trenerem jest Scott Brooks? Scott Brooks jest defensywnym coachem i Scott Brooks jest trenerem bardzo dobrym w player development, w rozwijaniu ludzi. To są dwie rzeczy, natomiast Scott Brooks nie jest trenerem, który zabłyśnie inteligencją
nie,
i wizją.
Nie.
Ale spędził rok poza NBA, może pewne rzeczy zobaczył, wiesz, tak jak Tom Thibodeau, spędził rok poza NBA, może się dowiedział, co tutaj, co zrobić nowego. Ja cały czas w to wierzę, że Scott Brooks w 2020 roku, w którymś tam to będzie jeszcze mistrzostwo NBA, cały czas w to wierzę, jest. A tak zupełnie szczerze, Scott Brooks pewnie by mnie nie lubił za to, w jaki sposób ja go lubię. Ale lubię go.
Mógłby tego nie zrozumieć.
Nad moim biurkiem wisi karta Scotta Brooksa, podarowana mi przez Michała na urodziny 2 lata temu, jak Scott Brooks jeszcze był graczem Houston Rockets. Wisi od 2 lat, towarzyszy mi zawsze w pracy, zawsze patrzę się do góry, widzę Scotta Brooksa, który usiłuje wywalczyć bezpańską piłkę, bo z tego był znany. Był twardym graczem.
Królem bezpańskiej piłki.
Tak. No dobrze, w każdym razie cała ta idea Scott Brooks do Waszyngtonu brzmi groźnie, bardzo, dla Waszyngtonu.
Bardzo.
W tym sensie, że nie mają Toma Thibodeau, tak? Jeff Van Gundy, nie rozmawiali chyba z Jeffem Van Gundym.
W sensie Waszyngton?
Tak, i wybierają Scotta.
Ale chyba
od startu ustawili się za Scottem Brooksem i tu jest
no
oczywiście...
Tak, ale to jest to, co powiedzieliśmy, to jest bardzo chytre na swój sposób.
No, to jest właśnie ta narracja i to jest, wiesz, tak wczoraj, przedwczoraj chyba się Bartek Bielecki zapytał mnie, czy Scott Brooks w Waszyngtonie tak czy nie? Krótka odpowiedź. Odpowiedziałem tak, dlatego że jeśli Scott Brooks ma pomóc w tym, żeby Kevin Durant przyszedł do Oklahomy, to tak, to Liga Graczy. Chcę mieć Kevina Duranta kosztem Scotta Brooksa. Wolę mieć Kevina Duranta i Scotta Brooksa niż... Bo kto został z tych trenerów dostępnych jeszcze? Niż Randy'ego Whitmana. Wolę mieć Duranta i Brooksa niż Randy'ego Whitmana, tylko oczywiście jest ryzyko takie, że Durant nie przyjdzie i zostaniemy ze Scottem Brooksem. Natomiast dalej idąc... Mój typ jest taki, że Kevin Durant, i taki, to jest taki dosyć powszechny typ, widziałem też, że Kevin Durant podpisze kontrakt z Oklahomą na 1 rok, na kolejny sezon.
Wtedy
Scott Brooks cały czas jeszcze będzie tam w tym Waszyngtonie.
Będzie
mu machał tam. Ja tu sobie siedzę. A ziomki cię już lubią bardziej. Nawet nagrali mixtape'a dla ciebie. Patrz, sprawdź to gówno. Wiesz, tego typu. No więc... Usadowienie Scotta Brooksa w Waszyngtonie to też nie jest taki głupi pomysł, jeśli chodzi na przykład o rozwijanie zawodników. Jeśli w tym Scott Brooks jest dobry, a jest dobry, gracze się rozwijali pod nim, młodzi gracze, i to rozwinęli się na bardzo dobrych, zajebistych graczy. Jeśli weźmie sztab tych ludzi, którzy z nim pracowali, tak, jeśli ten sztab przeniesie się z nim, to dobrze dla Bradley'a Billa, którego rozwój się zatrzymał. To chyba dobrze dla Johna Walla, chociaż John Wall się rozwija cały czas. Więc są jakieś plusy.
John Wall jest, który 8 sezon?
Jest.
A ma 26 lat?
2010 draft. To chyba 6 sezonów.
Tylko?
Tak, on nie jest 9. 9 to był Rose, tak? Popraw mnie. Czy 8 Rose? 9 Rose Beasley to jest 2009? Czy 8?
Nie, 9 jest.
Rose jest 9, to Wall jest 10.
Nie. 10.
Tak.
Wydaje się,
i to tam już pal 6 Walla i Billa, chociaż akurat Billowi się przyda development, ale masz takich graczy typu Otto Porter, typu Kelly Oubre, nie wiem co z niego będzie, ale wiesz, jest kilku młodych zawodników, których można rozwinąć w Waszyngtonie.
Ja wiem, ale to jest...
I drugi plus. Waszyngton ssał w obronie w tym sezonie. Oni mieli 20, nie wiem, drugą, trzecią efektywność defensywną. Zlecieli w dół. Obniżyli skład, ale zlecieli w dół w obronie. I...
No, ale to tak musiało być, no. Gra z snowballem to raczej idzie w dół.
Raczej tak. Nie wiem, czy nie za nisko to spadło, czy nie było za źle. Nie wiem, ja tego tak nie widziałem, oglądając Waszyngton, że o Jezu, jacy oni są gorsi w obronie niż byli. Widziałem to na tej zasadzie, o której ty powiedziałeś właśnie, że grają niżej, grają inaczej i to kosztuje. Atak ich się nie poprawił, ale Billa nie było. No, to jest długa historia. Czemu
nie, Waszyngton... Nie, 14 byli.
W defensive efficiency, czy w straconych punktach?
Defensive rating, coś
to
się nazywa.
No. 14. No tak, ale byli chyba na 5, 6, byli w top 10 wcześniej, tak? Pogad, nie.
No, może.
Więc wiem.
Ale mieli wysokie tempo.
Tak. Dobrze, już.
Ale z kolei ofensywnie mieli 20.
No, ofensywnie nie poszli w górę, no. W sensie Smallball miał pomóc, im ofensywnie nie pomógł na przestrzeni całego sezonu. No ale Bill opuścił 30 meczów w tym. Ale to z kolei jak Bill grał, to też nie było wcale, że było jakieś... Dobrze, zostawmy to. Zostawmy ten Washington. To było już, nie chce mi się myśleć o tym, ale...
Nie, no my palimy to co jakieś...
No nie wiem, no to się sprowadza do tego, że Brooks może pomóc sprowadzić Kevina Duranta. Cała historia. Pytanie, wiesz, to też jest takie pytanie... A propos tego, jeśli ktoś się tak strasznie tutaj, ojej, Scott Brooks, ten chujowy Scott Brooks jest w Waszyngtonie, ale rozmawialiśmy wczoraj o tym, jacy trenerzy są jeszcze do wyjęcia. I
no, nie ma tak za dużo.
Szału, tak? Jeśli JVG nie chciał być w Waszyngtonie, nie wiem, jak to wyglądało, może oni nie chcieli JVG, być może JVG chciał mieć, prawdopodobnie JVG chciał mieć też więcej do gadania, jeśli chodzi o management, też o to właścicielstwo, o czym rozmawialiśmy. Chciał mieć taką super sytuację, tak? Super sytuację, że wszyscy będą tutaj myśleć w podobny, analityczny sposób jak on, tak? To może tej sytuacji nie było w Waszyngtonie, a Waszyngton stwierdził, że my nie chcemy kogoś takiego jak JVG, żeby nam się tutaj może trochę łokciami za bardzo nie rozpychał, tak? Chcemy mieć jakiegoś trenera, którego będziemy bardziej kontrolować. Wiesz, to się można zacząć już od góry i powiedzieć, czy Ted Leonsis powinien być właścicielem Waszyngtonu, czy Eddie Grantel powinien być GM itp. Ale jeśli odejmiemy JVG, to nie było wiele jakichś różnych innych kandydatur, które mogłyby krzyczeć, a dlaczego go nie wzięliście? Dlaczego tego gościa nie wzięliście? No, tego, który tam stoi, dlaczego go nie wzięliście? No.
To, nie wiesz, na przykład Chris tak się przejął tym, że Tips został trenerem że no nie wytrzymał serducho.
Tak, nie wytrzymała serducha i ja się zastanawiam, bo czy są, znaczy to...
Jaki koszyk?
To nie ma żadnego znaczenia, po prostu Prince niestety odszedł, tak? Jego muzyka ponadczasowa pozostanie, tak? Nie wiem, dobra, zostawmy.
Ale to znowu będzie ten na Michaela?
Jeszcze raz?
Na Michaela?
Słyszę, że...
Może tam jakieś były te?
No, były sources takie, czytałem wczoraj ryż jedząc na TMZ, że Prince ostatnio odwołał jakieś koncerty i jego ludzie mówili, że to przez gorączkę. Potem ponoć się pojawił i zagrał, ale potem ponoć znowu nie zagrał. I nie widziałem jakiegoś wytłumaczenia, co się stało, tak? Co dokładnie było przyczyną. Moja dziewczyna twierdzi, że to AIDS.
No coś ty.
No ja wiem, że to jest pewnie sensacja, tak? Ale...
A on nie był gejem? Znaczy...
Nie wiem, żeby skakać, no będziemy mówić się później.
Dlatego zdążę tylko... No dobrze, nie wiem. Nie wiem.
W każdym razie Prince był...
To była najgłupsza wypowiedź, jaką powiedziałem sobie. No.
Prince był jednym z największych artystów w historii muzyki, którzy do mnie nigdy nie dotarli, chyba. Tak,
nie dotarli?
No. No dobrze, ale Prince miał przecież oprócz tego... On cały czas nagrywał płyty. On cały czas...
On był jak Rolling Stone. Co do tego?
Ale mnóstwo ludzi wyraziło wczoraj szacunek. Nawet Michael powiedział, że muzyka...
Jordan?
Tak, Michael Jordan. No tak, jest Michael Jackson, tak. Michael Jordan, dokładnie. I Michael Beasley. Że muzyka Prince'a
inspirowała go.
Michael Beasley jest Mike'iem, tak. Inspirowała go w czasie, gdy tam docierał do tych pierścieni, których tam, wiesz. Dobra. Nie wiem.
Może zrobić się Purple Rain tak na wejściu.
Ale czy Purple Rain był aż tak super, super, super hitem?
No wydaje mi się, że to jest jego najbardziej znana piosenka. No sobie,
Tak się zawsze zastanawiałem, bo ja znałem Purple Rain, puszczałem Purple Rain na dyskotekach, to jest 92, 93, 94, jak już ten okres, 4, 3, 5,
no Purple 8. Rain pierwszy, nie, czy to jest Royce?
Który rok to jest?
A nie, pierwszy Royce, to nie.
Pierwsza dekada lat 90, to na stówę. Ale który rok, nie pamiętam. I tak się zawsze zastanawiałem, gdy myślałem o Prince'ie, czyli raz na 3 lata, dobrze, ja kojarzę Purple Rain i kojarzę tą płytę Prince and the New Generation. I tam było kilka numerów, gdzie śpiewał w klipach z taką przytytą wokalistką, która robiła mu chórki i dziewczyna była kapitalna. To była najlepsza, ja zapomniałem, jak ona się nazywała. To była... Była jeszcze druga piosenka z tej płyty, która była świetna, lepsza niż Purple Rain, bardziej mi się podobała. Poczekaj, muszę to sprawdzić, bo ten drugi numer był kapitalny. To był mój ulubiony numer Prince'a, ale zawsze się zastanawiałem, dobrze, Purple Rain to jest jego największy hit, naprawdę nie było większy.
Tak, tak mi się wydaje. Tak. Na liście trójkowej, która jest wyznacznikiem tego, co jest hitem, jest Prince'a jest tylko Purple Rain.
A ci ludzie jeszcze tam pracują, czy też już Beata zatrudnia swoich słuchaczy punków?
A nie, na razie tam protestują, z tego co rozumiem.
Dobrze. Sprawdzam tę piosenkę. To był album Diamonds and Pearls z 91 roku i chodzi mi o piosenkę Diamonds and Pearls. To jest moja ulubiona jego piosenka. I Purple Rain było chyba wcześniej, nie? Bo nie ma tego... Jest jeszcze piosenka Cream z tej samej płyty.
Cream, Cream,
Cream, Cream, dobrze. Ale Diamonds and Pearls jest cudowne. Szukam właśnie, gdzie było Purple Ring, który to jest rok, bo to może faktycznie było wcześniej. To było wcześniej, źle powiedziałem, tak? Ja to, zawsze myślałem, że to było na tej płycie, a to chyba nie. Purple Ring. 84. O Jezu.
Ale wiesz, tam Michael go zdeklasował.
Michael go zdeklasował.
Ktoś to słuchał Prince'a, był zawsze tak trochę serio, słuchał Prince'a.
Ja nie miałem znajomych, którzy słuchali Prince'a, ale...
Ja też nie, więc jak ktoś tam coś takiego strzelał, no to tak było.
Prince Purple Rain. Ale poczekaj, 84 rok, ta piosenka jest starsza, nie wiem. Nie wiem, czy mi się wydawało, że ona była nagrana, bo mi się wydawało, że ona była na tamtej płycie, a tamta płyta lubiłem. To była chyba jedyna jego płyta, którą lubiłem. No dobrze, no szkoda, no. On pojawił się jeszcze jakiś miesiąc, dwa miesiące temu Prince pojawił się na meczu Golden State Warriors. Okazało się, że on jest fanem Stephena Curry'ego. Nawet się wypowiadał. Czytałem jakiś wywiad z nim nawet, gdzie mówił o tym, że lubił oglądać kosza. Był z Minnesota kibicem... prawie kawę dolałem. Był z Minnesota kibicem koszykówki. To, że Prince był z Minnesota, to też taka ciekawa historia.
To jest taka dziwna historia. Nie
pomyślałbym,
że Prince... raczej brzał kości gdzieś tam Miami, tak, i Los Angeles.
Tak, a tu z Minnesota.
A potem nie był kocyk, nie był rozpalić w kozę.
Tak. Ubrać się w jakieś... Futerko.
Futer, a nie, bo był taki futrzasty, to może dlatego. Lubi sobie taki kołnierz z szopa postawić i wyjść i łopatę odśmiegać. Wiesz, on taki drobny był.
Jeśli...
On to jedzeczkę robił. O, niech idzie daleko będzie, chłopie.
Na niedźwiedzia, dobrze. Tak? W sensie na niedźwiedzia wychodził, się zahadzał,
zaczarał się
na niedźwiedzia?
Mógł się zasadzać.
Przy jeziorze Minnetonka.
Jeziorze Niedźwiedzi.
Jeśli słuchają nas jacyś wielcy i oddani fani Prince'a, to przepraszamy.
Nie, ale to napiszcie coś od siebie, no, o tym, jak poznaliście, dokładnie. Jak poznaliście, jak co się wydarzyło w waszym życiu. Ostatnio było takie, czytałem bardzo ciekawe wspomnienia ludzi, którzy w Warszawie przestali jeździć ostatni Ikarus. No i były takie wspomnienia z Ikarusa. To było coś takiego, to też o Prince'ie. No życie i Prince.
Ja też mam wspomnienia z Ikarusa właśnie. Jak się nazywały w Ikarusach w tych dwuczęściowych z przyczepą, w tych długich, jak się nazywały te akordeony, które były między jednym a drugim?
A to miało jakąś socjalną nazwę?
No właśnie, ale pamiętam, że u nas jeździły takie autobusy.
A siadałeś, ja zawsze się na tej rurce siadałem.
Ja na rurce...
Kiedyś był za dużo, to pewnie w wieku 4 lat już nie mogłeś tam siedzieć.
No, siedziałem na rurce, siedziałem, tylko właśnie dążę do tego, że kłopot polegał na tym, że były dziury w tych akordeonach.
A były, to tam wiało, rzeczywiście.
No i wiało, albo deszcz padał. Nie mogłeś siedzieć na tej barierce, bo ci padało na głowę w środku autobusu. Tyle pamiętam, wspomniem. Ach, autobusy. Dobrze, Prince, autobusy. Wspomnień o autobusach nie...
I tramwaje. I Karol 280.
Wspomnień o autobusach. A czy wiesz, że... jak się nazywa węgierskie miasto, w którym produkowali Ikarusy? Tak? To było węgierskie miasto? Nie, poczekaj. Jak się nazywa węgierskie miasto, w którym produkowano autobusy, które były w Polsce? Poczekaj. Mam taką historię. Węgry, autobus. No nie wiem, nie znajdę teraz.
Produkcja?
Produkcja, tak.
Istotnie.
I zawsze było napisane, były takie belaszane, przypięte i było napisane w autobusach, skąd one są. Ikarus. Siedziba mieści się w Budapeszcie, czyli siedziba
Tak.
Ikarusa, ale produkowali je w Szekespecherbar.
Aha, es nebesne
Szekespecherbar, tak. Szekespecherbar i jeszcze mieli drugą w czymś, co się kończyło na.
kreśne.
Czymś, co się kończyło na Arosz, Szaju, Warosz, coś takiego. I tam też mieli jakąś podprodukcję czegoś czy coś.
A wiesz, gdzie był ten? A wiesz, gdzie było w Polsce, gdzie były montowane?
Nie, jeszcze nie dojrzałem na
We
Wigilię.
Wałbrzychu.
We Wałbrzychu. A proszę.
No proszę.
A proszę. Jestem często w Sanoku i przejeżdżam
Nie,
tam, gdzie
ale
się samochód jeździ.
grupa fanów Ikarusów jest jak stary tramwaj. To jest naprawdę, to są jakby wszedł, to jest tyle fan klubów. Nieprawdopodobne.
No
Czym się różnił model 280.08A od modelu 280.08?
nie wiem czym.
Ja też nie wiem, nawet są tacy, którzy.
Jeśli nas słuchają, to
Czekaj, szukam.
przepraszam. Jeśli nas słuchają i są
Zarówno w skrzyniach biegów, to był Cepel ASH 75.2 -A2B2, to była Praga 2270.
jeśli nas słuchają pani Prince'a i Karusów w jednym, to nie wiem, czy przepraszamy. Dobrze, miałem jakąś tam historię, ale już nie będę
Wiesz, że Nika rozwiązuje w tunelu? No dobra.
wyposażone w działa jakieś, takie działka, ogólnie takie.
Tak, szalony do wielbłądów i uchodźców.
Dobrze, szukam tego miasta w Węgrzech, ale nie mogę znaleźć. Tam, gdzie też
Na Węgrzech się mówi, nie w
na
Węgrzech.
Węgrzech, Bajorz, Warosz, coś się tak kończyło jakoś. Potem to znajdę, ale to nie ma
Dobrze.
żadnego znaczenia.
Wejdź po prostu na słowa na tą węgierską, Madziar. No to zaraz wszystko będzie.
No właśnie nie jestem na mapie, bo pamiętam, że to było gdzieś na północy, ale no, jakbym zauważył tą nazwę, to bym przypomniał sobie.
Dobrze.
Dobrze, to zostawmy, to jest zupełnie, nie ma żadnego
Zostawmy.
najmniejszego znaczenia tutaj na naszej rozmowie. Pomówmy trochę o meczach, które były w nocy. Były trzy mecze w nocy. No trochę bla. Ta seria Indiany z Toronto jest taka, że dziś się obudziłem o 5 i myślę sobie, dobrze, trzy mecze, 2 godziny. Jak to zrobić? Tak jak zwykle zresztą. Więc mówię sobie, dobrze, Oklahoma wygra z Dallas. Tak sobie założyłem przed sprawdzaniem tego, co się dzieje. Druga rzecz, założyłem Golden State z Houston. Widziałem obydwa mecze, mówię, nie gra Curry. Houston może wygrać, zostawię to. I wszedłem na Indianę Toronto. I
I się tak wciągnąłeś, że leciały 3 godziny.
kurde, wyszedłem na początku drugiej kwarty. I
Aha,
potem
jasne.
tak tylko patrzyłem, nie widziałem skąd się dzisiaj ten mecz cały oglądać, więc nie wiem, czy jestem w stanie coś powiedzieć więcej taktycznie. Poza tym, że Paul George i Ellis byli kryci wyżej trochę. To tyle widziałem, że byli agresywniejsi na nim, co było bardzo sprytne, bo jeszcze przed samym meczem
Znaczy
została.
ja powiem tak, no, i Monta Ellis i Paul George zagrali słabo. No. Nie
No.
da się wygrać bez tych dwóch graczy.
No tak, no mówię, no,
No nie da się, no
ale
nie da
wiesz,
się, po
że
prostu się nie da.
słabo w tym sensie, że to tak jak wiesz, jak
Nie na
przesuniesz.
słowo, w sensie jest na słabej
No,
skuteczności. Ja tylko tyle potrafię powiedzieć, bo jestem twoim przydupasem.
no tak, to tak, no
Ty
tak,
mówisz mądre rzeczy, ja mówię rzeczy oczywiste.
no, ale to tak, a propos tego, co mówisz, wiesz, o Marvinie Williamsie, na przykład, że wiesz, że tego typu klimat, że wiesz, jeśli ustawisz swoją obronę, na przykład wysyłasz drugiego człowieka, żeby krył Paula George'a albo Monta Ellisa, to jest szansa, że oni zagrają słabo i ktoś im musi pomóc. Ktoś gdzieś musi im pomóc. I przed meczem była pokazana taka statystyka, dosyć wprost. 46 punktów w pierwszych dwóch meczach zdobywali razem George i Ellis. Ellis został dodany do 30 punktów George'a, a pozostali ludzie zdobywali 48 punktów w ten mecz. Czyli George i Ellis dwóch zdobywali w tych dwóch pierwszych meczach w Toronto prawie tyle, co reszta. I teraz Raptors jakby przeczytali tą statystykę, wyszli na George'a i Ellisa
No tak,
i
no
zostawili
tak.
resztę, a reszta zrobiła kupkę, oprócz
No
Milesa
to
Turnera.
chyba tak trzeba z nimi grać, więc nie ma coś na wymianę ciosów. No,
To był dobry mecz Toronto, jak patrząc
wiesz, tam
defensywnie. Dobry.
weszli, przepraszam, 1-0 z takiego, wiesz,
O,
ha,
o.
wyszli na 2-1 i co? Mówią chłopaki. I co?
I ja teraz czekam, żeby Frank
Bogle. I kopareczka opadła.
Ja czekam właśnie, żeby teraz Frank Bogle zrobił usprawnienia, które powinien zrobić.
Ale Maciek, tam trochę jest tak, że z pustego i Salomon nie naleje.
Ale myślę, że dlatego typuję 4-3 w tej serii, bo myślę, że Indiana może zrobić coś i zaryzykowałem. Pisałem, że kibicowanie w to, że Frank Vogel zrobił usprawnienia, to takie kibicowanie w to, że Scott Brooks zrobił usprawnienia i ty powiedziałeś, że ja przesadzam. Przesadzam, dlatego dałem 4-3. Daję szansę Indianie, żeby...
Ja Frank Vogel uważam, że jest bardzo dobrym trenerem.
No dobrze, więc ja, widzisz, też przez pryzmat 4-3 uważam, że jest lepszym trenerem niż Scott Brooks.
Na pewno.
Zostawiam mu tę furtkę, żeby tego Lavoya Allena wyjąć z piątki i żeby tam wrzucić w jego miejsce...
Milesa Turnera,
albo żeby wrzucić w jego miejsce Solomona Hilla. Żeby
no dobrze, ale problem polega na tym, Maciek, że wtedy w ogóle nie ma się ławki.
Wiesz, to nie jest aż tak. Nie jest aż tak.
No chyba, że pompujesz chłopaków na po 38-40 minut.
No jasne.
Ale to się tak nie da chyba.
Zobaczymy. W każdym razie liczę na to, że Frank Vogel wywali.
Dlaczego Jordan Hill przestał grać w swojej drużynie?
Wiesz co, on przestał grać w końcówce sezonu, gdy oni zaczęli grać small ball. Pamiętasz, no, mówiłem ci.
Pamiętam.
Wywalili, wrzucili Milesa Turnera na ławkę, Miles Turner grał centra i wokół niego Solomon Hill grał na czwórce. Hill jest trójką. Obniżyli skład, żeby otworzyć miejsce do gry dla Ty'a Lawsona, który nie istnieje w tej serii. A był niezły, w ostatnim tygodniu był niezły, miał 8 asyst, 9 asyst i to wyglądało, zaczęło wyglądać w Indianie. Nagle mówię, o, i wtedy otworzyłem oczy i pamiętasz, powiedziałem, że późno do tego dotarł, ale może. Więc ja jeszcze nie odbieram szans Indianie, no ale wiesz, 2-1 to jest już taki spokój.
No to już taki dzwoneczek, to już taki powiew północy jest. Zima nadchodzi.
Oklahoma Dallas było, no...
No nie, to rzeźnia.
No rzeźnia, no... To taki typowy mecz.
No zależnie, no.
Tak, też przeleciałem przez ten mecz, bo tak widzę, mówię, ja widziałem milion takich meczów Oklahoma, które mi się nie podobały. Że oni zdobywają bardzo dużo punktów, a rywal zdobywa mniej punktów niż oni.
No, ale to o to chodzi w koszykówce, wiesz? Tintelownej
też. Nie, to jest taka fajna idea, żeby rzucić więcej.
Nie, rzucić więcej, bo to jest klasyczny Mike D'Antoni po prostu. Rzucić więcej niż przeciwnicy, które wygrasz, no.
I Dion Waiters był dobry, Enes Kanter był dobry, to fajnie.
No właśnie, mówię. Jeżeli ja mogę powiedzieć coś swoim tym, no to jeżeli Ibaka, Waiters i Kanter są wszyscy 15+, to nie ma siły z nimi wygrać.
No nie ma siły z nimi wygrać. Fajna rzecz, to też jest fajna rzecz, mi się zawsze bardzo podoba w playoffach, jak rezerwowi grają bardzo dobre mecze na wyjeździe, bo to jest z reguły rzadkość. Z reguły rezerwowi grają lepiej u siebie niż na wyjeździe. I tutaj Waiters i Kanter zagrali bardzo dobre mecze.
Pokazali swoją wielkość.
Chociaż oni nie są graczami, no ale no okej.
Okay. No nie są.
I trzeci mecz to była ciekawa, ja widziałem tylko czwartą kwartę na razie. To była ciekawa była ta czwarta kwarta i końcówka.
Znaczy, Houston goniło przez cały mecz, dogoniło, no i niestety, no Klay Thompson nie trafił dwóch trójek i taki jest rzut, kurczę, tego Livingstona, który no niejako tak. Tego nie trafić, tak. Maćku!
Tak, dlaczego nie napisałem o tym we Flashu, o tym rzucie? Zapomniałem o tym rzucie, faktycznie, to był rzut, który mógł zrobić mecz w tym miejscu.
Nie mógł zrobić mecz, no, a tam tego nie trafił, musi zrobić taką małą erratkę.
Wiesz co, ale Adam pisał o tym i wierzę, że Adam bardziej skrupulatny niż ja na pewno o tym wspomniał. Więc Adam też napisał o tej końcówce, więc to jest, więc jestem spokojny. O, jak dobrze.
Ja po tym meczu się zacząłem zastanawiać nad tym, na co ja się tak oburzyłem jakieś 20 lat temu. Kiedy mówisz, że wyrzucić Barnesa, wyrzucić Boguta i wziąć Duranta.
Ale nie grał Kerry. Ciężko oceniać zespół.
Ja wiem, ale kurczę, ten Barnes to jest taka kipa, no.
No to są takie mecze, gdzie Barnes powinien grać jak gość, tak?
No właśnie, no Green też nie zagrał w wielkiej gry, no.
I on nie grał to w tym drugim meczu, nie, w tym drugim meczu...
7 strat, Maciek, on jest taki kurczę niefrasobliwy.
A nie, zostaw Draymonda, zostaw. To tak jak skakanie na Duranta, bo miał jeden gorszy mecz po 20...
Ale on ma takie, Green ma takie...
Każdemu się zdarza w playoffach, no.
Każdemu się zdarza.
No tak, no to zawsze, wiesz, zawsze jest okazja,
no jest kurza, żeby... że to Houston teraz, wiesz, tam będą chodzili po tym Teksasie i tak walili się po klatach i mówili...
Widziałeś, jak się Dwight walił po klacie, jak James Harden rzucił game winnera? Stał i...
To nie za bardzo.
Uby poleciały, nie bardzo.
To nie było wszystkiego odbiegania, bo już na rybki umówione, wiesz, od piątki.
Tak, nie, no, ale... po meczu powiedział, że my się nie spodziewamy, że wygramy tylko jeden mecz tutaj, że niby tam, wiesz,
Aha, no właśnie, się zaczęło takie, wiesz, rafa-fafa. Ciekawe było to i to mnie trochę zdziwiło i to nawet wydaje mi się, że komentatorzy...
Daj mi trochę kredytu tylko, przepraszam, mów, no mów, ja zaraz...
Nie, że Houston pociągnęło tą ostatnią akcję bez timeoutu.
Bo nie mieli timeoutu.
Nie mieli?
Nie mieli timeoutu.
A myślę, że mieli timeout.
Nie mieli timeoutu.
Nie mieli timeoutu?
Nie mieli timeoutu.
No to jeszcze większy szat, znaczy mniejszy szat. Wydawało mi się, że oni tak pociągnęli, wiesz, tak wszyscy czekali, że złapali trochę Golden State na tym, że tam ci liczyli, że będzie timeout. Mhm. I tak wracali, tak wiesz, środka Marysia, a tutaj pach.
Pokazał...
No nie popisał się Iguodala w tej akcji.
Ale Harden go klasycznie w swoim stylu zrobił
push-off. No, zrobił go w jajko, no.
Zrobił go, ale zrobił push-off lewym łokciem.
Lewym łokciem. No nie, tam faul był, to nie faul, faul.
No tak, ale takich rzeczy...
Tam było sens, nie, tam było sens, to było bez gadania.
Tak, ale wiem, tylko takich rzeczy się nie gwiżdżę gwiazdą. No.
Komu?
Gwiazdą, no. Ofensywnym gwiazdą, tak? Mogę tak powiedzieć? Ofensywna gwiazda James Hardenia? No jest ofensywną gwiazdą.
No jest.
I kredyt dla niego, że trafił w ten rzut.
No kredyt, nie, no kredyt. No, kredycik.
Naprzeciwko Iguodali. Szacun dla niego. Szacun dla James
Hardenia. Nie, no szacun, nie, na pewno nie. Szacun. Potrafimy docenić, trafiony rzut, no. Natomiast Draymond Green potem strzał w nogę, brawo, no.
Wiesz co, tak, ale to jest...
To dlaczego Clay Thompson rzuca figę? Tego nie rozumiem.
Nie podobały mi się te rzuty Claya Thompsona w ostatniej minucie.
Oba. Nie podobały ci się?
Nie podobały mi się...
To były dobre rzuty, które powinien trafić.
Tak, ale to były takie rzuty trudne dosyć dla niego. Przy jednym został zablokowany przez Motiei Unasa na chyba półtorej minuty przed
ale ja nie mówię o tym rzucie, tam były dwa wcześniejsze. Jeden z prawej strony, a drugi ze środka nie ma.
Przy trójce z 9 metrów, to trójka z 9 metrów też była takim niczym.
Z 8:30 było może.
Przypominało to rzut Kevina Duranta po timeoutie. W sensie, wale z 9 metrów nieważne. To jest akcja, którą Scott Brooks i Billy Donovan mi rozrysowali. To ten Clay Thompson w tej akcji, to była akcja po timeoutie, gdzie Clay Thompson walił za 3 w ostatniej minucie. Nie wiem, na ile to było sekund przed końcem. Taki nic w zasadzie Golden State po przerwie. To mi się nie podobało. Natomiast ta akcja Draymonda Greena, napisałem w Flashu, że chyba każdy miał kiedyś taką sytuację na boisku, gdzie jeszcze nie złapał piłki, a już wiedział, co chce z nią zrobić. I to była taka sytuacja, bo zwróć uwagę, jeśli zobaczysz raz jeszcze, że Draymond Green, zanim złapie piłkę, to on już idzie do przodu. I tak idzie do przodu i tak, ale przecież jeszcze muszę złapać piłkę. No kupa, no. I tyle. Ja się zastanawiam, co oni z tego chcieli zrobić. Muszę jeszcze raz zobaczyć, co oni chcieli zrobić przez te 2,7 sekund, że Draymond Green miał piłkę u góry, tak daleko od kosza. Nie wiem, o co tam chodziło. Muszę spojrzeć. No nic.
Co czeka?
Ale to dodaje trochę kolorytu tej serii.
No, takie tam.
Mój drogi, ale Houston jest głupie. Houston jest głupie i...
Ja wiem, no na to liczymy. No wiesz, żałuję, że wygrali ten mecz.
Ale widzisz, no jeśli Houston wygra mecz numer 4, jeśli seria wróci do Oakland, jeśli Curry nie zagra w meczu numer 4 albo zagra i nie będzie wyglądał dobrze, bo jeśli Curry będzie grał, to będzie najbardziej prześwietlana rzecz w historii NBA. Jak Curry wygląda w meczu numer 4? Jak jego kostka? Jak ruchy? Czy trafia? Czy jest rusty? Czy nie? Ja myślę, że oni mu nie dadzą zagrać w meczu numer 4, ale w meczu numer 5 przy 2-2 pewnie będzie miał zagrać Curry. To wtedy będzie bardzo interesujące, jeśli będzie 2-2 i Warriors będą grali piąty mecz z Curry'em wracającym. To będzie ciekawe. Powinni sobie poradzić. Ale zobaczymy. Wiesz, bo to te play-offy zaraz się, to ta pierwsza runda skończy, więc niech tutaj coś jeszcze zostanie wyciągnięte i niech będzie ciekawe. Ja sobie bardzo tego życzę. Wydaje mi się, mój drogi, że Cleveland skończyli serię z Detroit po tych dwóch pierwszych meczach. Że Tyronn Lue, któremu muszę dać kredyt, i nawet się zastanawiałem, czy w zeszłych playoffach David Blatt po dwóch pierwszych meczach wyglądał tak dobrze jak Tyronn Lue, i wydaje mi się, że nie. Nie pamiętam, żeby David Blatt w serii z Bostonem, który był outmatched trochę w porównaniu z Cleveland, więc może nie musiał robić tak dużo, czy wyglądał tak dobrze jak Tyronn Lue w tych pierwszych dwóch meczach. Bo Tyronn Lue w pierwszym meczu zrobił super rzecz z Kevinem Love'em, że grał nim na centrze w czwartej kwarcie i Andre Drummond nie wiedział, gdzie ma być, gdzie kryć. A tutaj w tym meczu numer 2 zrobił tą zajebiście fajną rzecz, którą wiem, że Piotr Sitarz kocha i on bardzo by chciał i myślę, że dużo osób też chce. I przypominało to trochę te mecze z Miami, finałów w San Antonio, gdy oni wygrywali. Gdy LeBron grał taką pozycję, jakby gdy LeBron grał z Boszem, tak? Że Bosz stał za linią za trzy, wszyscy stali inni za linią za trzy i LeBron grał pick and roll, nie wiem, z Mario Chalmersem u góry na szczycie i LeBron był tym gościem, który roluje do kosza. To takie połączenie Draymonda Greena z Karlem Malone'em. W sensie, bo czasem potrafił kozłować na wprost kosza i ktoś mu stawiał zasłonę, a czasem to on stawiał zasłonę. Głównie chodzi o to, że to LeBron stawiał zasłony. I gdy LeBron stawia zasłony, jest cały paint otwarty, to jest masakra. To jest jedna z najlepszych rzeczy w NBA totalnie, jeśli nie najlepsza rzecz. To może być największa broń w NBA przy dobrym spacingu. Jeszcze większa niż Stephen Curry. Nie wiem, można dyskutować. Ale jeśli LeBron gra tą taką czwórko, piątkę i wokół ludzie stoją. I to zrobił Tyron Lue od początku drugiej kwarty w meczu z Detroit, gdzie przeszedł się LeBron przez pierwsze 5 minut drugiej kwarty po ławce rezerwowych i po tym biednym Stanleyu Johnsonie. Grając jako czwórka, a Channing Frye grał piątkę, czyli tak jakby... No, nie słuchasz mnie, a mówię.
Cały czas.
Nie słuchasz mnie. Bo to jest fajna rzecz, że Tyron tak szybko to zauważył. Nikt nie musiał mówić mu, że on ma to robić. W pierwszym meczu...
Ale to dobry trener jest.
Tak, to były dobre usprawnienia Tyrona Lue. Bardzo dobre meczowe usprawnienia. Dwa. Ja wiem, że Tom Thibodeau żartował po konferencji prasowej, że a co to za usprawnienie, że wrzucasz LeBrona na boisko? A propos tego, że wrzucił go od drugiej kwarty. Co to za usprawnienie? Wiesz, oni tak grali trochę w sezonie regularnym przez jakiś okres czasu, że LeBron grał z tymi rezerwowymi. Z Tristanem. Tylko, że on grał z Tristanem Thompsonem, grał z Delim. To było w pierwszej części sezonu, jak jeszcze chyba Blatt czy Lue wpuszczali go od drugiej kwarty na boisko i to był kłopot. Tam się te rotacje zmieniały w trakcie sezonu wielokrotnie. Zmieniali się gracze, którzy grają w tej drugiej części sezonu. Lue grał Mozgowem, Frajem. Przez długi okres grał Frajem właśnie, ale Frajem z kimś innym. Czasem grał Frajem z LeBronem, ale to było bardzo fajne, bo zrobili to w drugiej kwarcie i potem zrobili to w trzeciej kwarcie, w drugiej połowie zaczęli grać tak znowu LeBron, Fraj. W czwartej kwarcie LeBron grał długie minuty. LeBron grał chyba jakieś 8 minut w czwartej kwarcie, ten mecz już był praktycznie rozstrzygnięty i tak ich dociskał, grając w tej pozycji. To była taka dominacja, że Detroit nie miało na to odpowiedzi, bo nie wiedzieli co zrobić, bo Andre Drummond musi kryć kogo? Channinga Frya? W sensie nawet Drummond za Ronem Bainesem. W sensie Baines kryje Frya? Andre Drummond kryje Frya, Lowa, daleko. Kto jest pod koszem, gdy LeBron gra? A jeśli ten człowiek jest tak zajebiście wciąż niedoceniany za podania, jakie w meczu posyła. Ma dwa, trzy podania w meczu, że mam w głowie te podania, mogę powiedzieć, co to za podania, ale każdy, kto ogląda, widzi i każdy, kto ogląda inne zespoły niż Cleveland, w sensie kibice Cleveland, jeśli oglądają inne zespoły lub kibice, którzy oglądają mecze, ja sobie cały czas przypominam o tym, że niektóre podania LeBrona bierzemy jako takie podania zwyczajne. W sensie każdy gdzieś coś takiego zrobi. Nie, właśnie nie. Właśnie LeBron robi rzeczy, których ludzie nie robią. Tylko u niego to wygląda bardzo zwyczajnie, bo oglądamy tego gościa. Właśnie Sebastian do mnie zadzwonił wczoraj i mówi, ty, LeBron wygląda jakby miał cały czas 26 lat. I ja tak sobie pomyślałem, LeBron grał 2006 roku na tym samym zajebistym poziomie cały czas. Ten poziom się nie zmienił. Przychodzi do playoffów i wygląda znowu jak kozak. I no, te podania właśnie, te rzeczy, które robią, takie małe rzeczy, jakieś takie crosspassy, wiesz, do rogu, z prawego skrzydła do rogu, potem miał taką akcję w czwartej kwarcie, gdzie zrolował do kosza, był pod koszem, chwycił piłkę w lewą rękę, w sensie spadła mu piłka na lewą rękę i on, nie dodając prawej ręki do tej lewej, żeby złapać ją w dwie ręce, puścił takie podanie do lewego rogu od razu, wiesz, chwyć piłki w lewą rękę i ta słabsza ręka jego rzuciła podanie do prawego rogu, gdzie Kevin Love trafił za trzy. Takie rzeczy, ludzie nie robią takich rzeczy w NBA. W sensie nie ma ludzi, którzy też tak grają, tak naturalnie podają rzeczy. No to zajebiście go użył Tyron Lue w drugim meczu. Bardzo mi się to podobało i zastanawiam się, czy Detroit ma jakąkolwiek odpowiedź na te rzeczy.
Jak LeBron gra centra.
Czy oni mają? Oni nie mają, jak oni skład mogą ustawić? Nie mogą obniżyć składu, grać bez Bainesa i bez Andre Drummonda. To ich będzie kosztowało za dużo. Będą grali Harrisem na centrze, Markusem Morrisem na centrze. Oni tak nie grali w sezonie regularnym w ogóle, co Stan Van Gundy też powiedział, że to zupełnie zmienia charakter naszej drużyny, gdy gramy bez Bainesa, bez Drummonda. Ja nie pamiętam, żebym widział w tym sezonie Pistons. Na pewno były minuty, tak? W jakimś garbage time, czy gdzieś może w jakimś meczu coś się wydarzyło. Nie wiem, Baines był zdrowy cały sezon, Drummond chyba też był zdrowy cały sezon. Oni byli w ogóle zdrowi Pistons cały sezon. Nie wydarzyło się
nie widziałem takich line-upów Pistons, że oni graliby bez jednego i bez drugiego. Ja nie wiem, czy, gdzie oni mają odpowiedź, jak oni mogą znaleźć w składzie swoim odpowiedź, bo wystarczy, że Tyron Lue znowu zrobi coś podobnego, w sensie Love na centrze, LeBron na centrze i oni nie mają na to odpowiedzi. Dlatego ja typowałem 4-3 przed tą serią dla Cleveland, ale teraz typuję 4-0. I po prostu wydaje mi się, że ta seria została rozwiązana w tym punkcie. Może się faktycznie zdarzy w Detroit coś takiego w meczu numer 3. Ten mecz jest dzisiaj? Czy w sobotę?
Tak.
To dobrze. Być może zdarzy się coś takiego w meczu numer 3, że te wszystkie komentarze Stanleya Johnsona na temat LeBrona, że jest w głowie...
Ja myślę, że to byłaby fajna historia, jakby tam, wiesz, zatrzymał LeBrona na 13 punktach. Nie?
Tak, tego typu.
Takie, wiesz, takie tam 4 na 16.
Tak. To tylko, że wiesz, on gra z ławki, więc to też tak nie będzie, wiesz...
Ja wiem, może trzeba go dać do piątki, no.
Nie wiem, chyba nie zrobią tego, no. Nie wiem, kogo, musieliby Tobiasa Harrisa? Może coś takiego, zobaczymy, to Stephen Gandhi, tak? Ale podoba mi się to, bo chyba podgrzał trochę atmosferę przed meczem numer 3 w Detroit tymi komentarzami. W sensie ludzie przyjadą do tej hali tam 50 km za miasto tym metrem, nie metrem, autobusem, trolejbusem czy karusem. I wiesz, może się zrobi tam w tym pałacu jakaś atmosfera taka, żeby, wiesz, pieprzyć LeBrona, będziemy buczeć LeBrona, wiesz, po komentarzach Stanleya Johnsona, a może nie, a może zupełnie nie. Nie wiem. Może, nie wiem. Wydaje mi się, że tu się skończy seria zaraz. Będzie 3-0, nie wiem jak dalej. Może będzie 4-1, ale będzie 3-0. Dzisiaj wygra Cleveland. To jest mój typ.
Boston Atlanta?
Kelly Olynyk jest questionable, raczej nie zagra. Takie były wczoraj informacje. Avery Bradley nie gra. Cały czas liczę, że Boston... Co typuje?
Coś wymyśli.
Typuję, że Brad Stevens nie będzie grał nisko, że Brad Stevens zagra więcej wyżej. Typuję, że użyje Jareda Salingera tak, żeby Jared Salinger groził więcej rzutem za trzy, żeby grał w ogóle Salinger. Typuję, że Boston będzie miał lepszy mecz u siebie. I typuję, że przede wszystkim, że Brad Stevens spowolni tempo tego meczu. Czyli zagra trochę inaczej niż Boston gra. Będzie chciał wgrać wolniej, mając mniej broni ofensywnych. To co Dallas zrobiło z Oklahoma w meczu numer 2. Że będziemy grać wolniej. I typuję, że to zrobią. Spróbują wygrać dechy, próbują zbierać piłkę w ataku. Atlanta nie umie zbierać w obronie. Atlanta jest jednym z najgorzej zbierających teamów w obronie.
To
nie najgorzej.
To dziwne na swój sposób.
No ale mają Horforda, Millsapa i nie mają Karola. W sensie Karol zbierał po 7-8 piłek w meczu, 6-7-8 piłek w meczu. Korver nie jest zbierającym. Kent Bazemore jest takim wielkim.
Nie wiem, czy zauważyłem, że Rafael Westbrook nie miał żadnej zbiórki w tym meczu.
Nie miał?
No taka uwaga statystyczna dla tak zwanych gigów statystycznych.
Tak, a faktycznie, 25-16 do zbiórki. W każdym razie, że zagrają wolniej, że będą im skakać na ofensywną deskę. Że tak zrobią, że tak zmienią styl gry i spróbują wygrać w Bostonie przy tym akompaniamencie zajebistej publiczności, bo się będzie zajebista publiczność w Bostonie, która będzie wspierała, serce. Że spróbują wygrindować ten mecz numer 3. Dlatego nie typuję, że będzie 3-0 dla Atlanty, ale też jest mi ciężko powiedzieć, że Boston uciuła w tym meczu. Ale typuję, że Boston wygra. Typuję, że będzie 1-2. Trzeci mecz?
No dobrze, no ja 3-0 obstawiam.
A trzeci mecz dzisiaj?
San Antonio Memphis.
Matt Barnes powiedział, że oni przyjdą, bo on powiedział, że nie
mogą... Przyjdą głodni.
Bo on powiedział po tym meczu numer 2, że nie możesz przyjść z łyżeczką na strzelaninę.
No tak.
A powiedział, że teraz wezmą jakieś inne jeszcze przyrządy w Memphis będą.
Widelec, nóż.
No, właśnie, że widelec
nóż. Niezbędnik.
Coś takiego.
Harcerza.
No. Cały ekwipunek wezmą na ten mecz. Na pewno też się będzie działo w Memphis dzisiaj, ale to będzie się działo w sensie na trybunach. No. San Antonio zrobi grind kolejny i wygra. Będzie 3-0. Memphis nie ma z czego. Taka mała rzecz, którą robi w tej serii Greg Popovich, to że jak Lance Stephenson gra z ławki, to on stara się tak grać minutami Kawhia Leonarda, żeby wpuszczać Kawhia Leonarda, gdy Lance Stephenson gra z ławki. Żeby przypadkiem się tu Lance nie rozchuśtał na taki mecz, gdzie mu raz wyjdzie, raz na miesiąc, tak? Że rzuci jakieś 20 punktów i ma jeszcze 6 asyst i 5 zbiórek. Więc on trzyma, puszcza Kawhia gdzieś tam w drugiej kwarcie z nim na boisko, żeby był, żeby czuwał. Kawhia, czuwaj.
Kawhia, czuwaj.
Tak, to sobie możecie tam różne rzeczy brać na ten mecz i tyle. Dobrze, czy to już jakieś rzeczy...
No jeszcze przejdźmy, czy są soboty, ale Bigusiem.
Bigusiem, dobrze.
Indiana gra z Toronto.
No to liczę, że Frank Vogel coś zrobi.
tutaj zrobi. Charlotte, Miami?
Batum nie zagra do końca serii. Może być już po serii.
Dallas, Oklahoma?
Aczkolwiek liczę, że Charlotte, że Charlotte ten mecz wygra. Dallas, Oklahoma? Nie wiem. To może się znowu stać jakimś grindem, że Oklahoma znowu głupie przegra w końcówce. Nie wiem, nie wiem.
Nie sądzę. To już Kevin Durant pokazał, że...
Nie. Że umie rzucać do kosza.
Nie, że dostał ten gen miał dzisiaj taki trochę. Przekonał mnie do biarków. Żadny tam Amurala był, tylko po prostu Kevin Durant.
Czy widziałeś scenę? Bo widziałeś tą scenę. Znaczy, no oczywiście, że widziałeś tą scenę w meczu numer 2, jak Charlie Villanueva wszedł tam, jak tańczyli Payne.
Tak, widziałem.
Tańczyli, robili handshake i różne rzeczy. To dzisiaj stał Mitch McGarry i ktoś jeszcze obok nich, żeby tam nikt nie wszedł, jak oni tańczą. Było głupie. Ale skuteczne, bo nikt nie wszedł. Stali obok, tak jakby zrobili taki
kondor. Niesamowite, co Villanueva za potrafi wejść do głowy.
Niesamowite. Mam jeszcze taką uwagę a propos tych komentarzy Stanleya Johnsona wczoraj. A propos Villanuevy też. Bo zawsze w playoffach jest taki gość, który nie gra, bo trzcie i... nie chcę obrażać.
Ale próbuję rozegrać swoją playoffy na swój sposób.
Gra rolę pajaca takiego, no.
Tak.
No i Stanley Johnson miał też takie komentarze, oprócz tych komentarzy o LeBronie, że tam, że wiesz, że LeBron gada coś do niego, on gada, ale tam na ławce stoi 7-8 ludzi, którzy też gadają i oni nie powinni gadać, bo oni nie są LeBronem, wiesz, to LeBron nie gada, oni nie gadają. I oglądałem ten mecz już po tych komentarzach i w rogu, w drugiej połowie w rogu, przy ławce Cleveland, gdy Detroit atakowało akurat w tą stronę, gdzie była ławka Cleveland, faktycznie stali ludzie podniesieni, więc jak akcja była w rogu, znaczy stali ludzie podniesieni, gdy akcja była w rogu, to tam przeszkadzali. W sensie tak jak wiesz, Erik Spoelstra skacze czasem, jak ktoś tam oddaje rzuty z rogu. W sensie stała ławka i tak otoczyła ten róg. W sensie to jest nasz róg, tutaj stąd nic nie trafisz, będziemy ci gwizdać, będziemy ci chuchać i tyle. I tam takiego, rolę takiego pajaca grał niejaki Dante Jones. I tam był taki moment, gdzie Dante Jones krzyczał coś do Stanleya Johnsona. I potem jak Stanley Johnson zdobył punkty, to klaskał do Stanleya Johnsona i Stanley Jones tam coś odburknął do niego. I myślę, że chodziło Stanleyowi Johnsonowi konkretnie o Dante'a Jonesa. Nie chciał obrażać Delego z Cleveland, nie chciał obrażać, nie wiem, Fry'a czy kogoś. Chciał obrazić Dante'a Jonesa, który wydaje mi się, że też zagrał przez moment rolę takiego właśnie pajaca. Ale Deshaun Stevenson kiedyś grał takie role, jak Washington grał z Cleveland. Tylko, że on grał trochę. Potem w Dallas Deshaun Stevenson też grał, trochę jak grał w Dallas, więc Dante Jones zupełnie nie gra, Charlie Villanueva jest poza rotacją, ale niech. Ale skrosował go Westbrook dzisiaj Villanueva w meczu.
No, widzisz,
i ktoś tam do niego krzyknął. Świat znowu jest płaski. Bardzo lubię, jak wszechświat, wszystko się zgadza we wszechświecie. Dobrze, w niedzielę mamy ile natomiast meczów? 2, 3?
To samo,
3 mecze. Czyli mamy
4. Mamy 4 i 4.
Co mamy w niedzielę?
No to, co my mieliśmy w sobotę.
A co jest wieczorem w niedzielę o 21?
San Antonio Memphis jest o 19.
Dobrze, a potem? Czyli mamy 2.
9:30 mamy Houston Golden State.
O, dobrze, fajnie. To dobry pomysł. To fajnie. I trzeci?
Atlanta Boston.
Może już w poniedziałek...
Jakaś i czwarty Detroit Cleveland.
Czyli są 4 mecze?
Tak, 4.
Super. A w sobotę są 4 też?
Też, tak. Bo jeszcze jest Clippers Portland.
Clippers Portland. No dobrze, teraz serię wrócą do tych drużyn kilku, które zrobią dobre atmosfery w halach swoich. Liczę na Boston, jestem pewien Bostonu, Memphis, Portland, liczę na Detroit. Nie wiem, nie jestem pewien. Ta hala jest taka zbyt duża, mam wrażenie, żeby zrobić jakąś atmosferę super, ale... Jakaś taka, nie wiem, to wszystko jakieś tak, nie, po prostu nigdy nie widziałem zbyt dużo kibiców w Detroit, no tak od lat już nie widziałem, żeby w Detroit była jakaś atmosfera, ale oni nie grali w playoffach od lat, więc są pierwszy raz w playoffach od 8 lat, więc jest szansa, żeby zrobić coś, no, jeśli ludzie dojadą i karusem. No dobrze, Scott Brooks jest w NBA, jak ja się cieszę.
Hej,
trzymaj się, miłego
weekendu. Cześć, na razie.